Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.
Iwona Kosztyła, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś audycję poświęcimy wyjątkowej osobie. Porozmawiamy o słudze Bożym Jacku Krawczyku. Osobie, która jest bliska naszej diecezji, o której też już wspominaliśmy niejednokrotnie na naszej antenie. Dziś porozmawiamy o procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego Jacka Krawczyka też, ale powiemy na początek o takich relacjach rodzinnych Jacka Krawczyka. Wszak audycja rodzinna, więc jak najbardziej na początek jako kanwa naszej rozmowy ten temat pojawia się nie przypadkiem. W studiu ksiądz Mateusz Rachwalski, postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Jacka Krawczyka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Na początek zapytam, czy sługa Boży Jacek Krawczyk był człowiekiem rodzinnym? Czy pozostało coś, co dawałoby dowód na to, że tak właśnie się działo?
Jeden z aspektów takich charakterystycznych, który pojawia się analizując te pisma, które pozostawił po sobie sługa Boży Jacek Krawczyk, to są właśnie listy do rodziców i do najbliższych. I to jest też taka rzecz, która bardzo mocno pokazuje jego głębokie życie też duchowe, ale najpierw pokazuje taką autentyczną relację do rodziców. Szczególnie kiedy czyta się te pierwsze listy z jego czasów jeszcze szkoły średniej, pierwsze wyjazdy, nie było wtedy możliwości, żeby on napisał jakiegoś SMS-a, jakbyśmy to dzisiaj sobie wyobrażali, więc Jacek postanowił wtedy, że będąc w Gdyni, więc daleko drugi kraniec Polski, postanowił, że każdego dnia będzie wysyłał do rodziców list. Miał świadomość tego, że ten list nie dotrze tego samego dnia, nawet następnego, że te listy dopiero dotrą po jakimś czasie. Natomiast to był jego taki sposób wyrażania bliskości, czy też przelewania na papier tych emocji, które przeżywał w sobie, bo z tych listów wynika, że to był jego pierwszy taki dłuższy pobyt poza domem, więc widać młodego chłopaka, który z jednej strony tęskni za tym domem rodzinnym, ale też chłopaka, który ma wielkie przywiązanie do swoich rodziców. I to, co może tak bardzo uderzać już w tych pierwszych listach, on później stopniowo w kolejnych latach te listy też pisał jeszcze jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Natomiast od samego początku jest bardzo ciekawy aspekt też taki duchowy tych listów. On zawsze rozpoczyna od jakiegoś takiego wezwania czy sentencji, nawet po łacinie, zapisanej nawet Ave Maria, i kończy zachęcając rodziców do tego, żeby się jednoczyli z nim w modlitwie apelu jasnogórskiego. To jest też ciekawe, że w domu Krawczyków tradycją była wspólna modlitwa apelem jasnogórskim. I on kończąc list zawsze pisze do rodziców: pamiętajcie o mnie na modlitwie apelowej, czy módlcie się razem ze mną, czy łączcie się ze mną w modlitwie apelowej. Więc te elementy duchowe tam się pojawiają, natomiast pierwszy taki element, taka pierwsza warstwa, to widać głęboką, autentyczną relację do rodziców. Syna, który ma zaufanie do tych rodziców, który dzieli się z rodzicami swoimi przeżyciami, swoimi jakimiś bolączkami, tym, co jest dla niego trudne, wymagające, ale też nawet takimi codziennymi błahostkami. Co zrobił, co mu się udało, czego mu się nie udało, kogo spotkał. Więc to w tych listach już na pierwszy rzut oka jest bardzo, bardzo widoczne.
Te listy się zmieniają na przestrzeni tych lat, skończywszy na tych, które pewnie były ostatnimi listami już ze szpitala, tuż przed śmiercią.
Zmieniają się i widać też takie wewnętrzne dojrzewanie Jacka. Więc te pierwsze listy są takie jak na poziom szkoły średniej, ucznia szkoły średniej. Natomiast później widać, że te listy są coraz bardziej duchowe. Na początku ten element duchowy jest taki, powiedzmy, marginalny. Jest głównie skupienie się takie na tych rzeczach codziennych, opis tych rzeczy codziennych czy jego wewnętrznych przeżyć. Później, kiedy pojawia się na przykład ten moment, kiedy on rozeznaje swoje powołanie, kiedy zastanawia się, czy mu się uda być tym lekarzem, czy mu się nie uda być lekarzem, mimo że studiuje psychologię, to widać, że coraz więcej pojawia się tego elementu takiego duchowego, tych przeżyć takich wewnętrznych, którymi się dzieli z rodzicami. I też coraz więcej widać takiej prośby do rodziców, kiedy wprost wraca się: módlcie się za mnie. I to jest taki zawsze element stały prawie każdego listu, kiedy w trakcie listu czasami nawet kilkukrotnie prosi rodziców o tą modlitwę, czy sam wprost w niektórych listach pisze, że jest świadomy tego, że ta modlitwa mu towarzyszy rodziców i że niejednokrotnie siłę, którą ma w podejmowaniu codziennych wyzwań, czy też takiej jego działalności, nawet tej charytatywnej, ma świadomość tego, że jest to owoc modlitwy rodziców. Więc taki piękny aspekt wartości modlitwy rodzica, kiedy dziecko ma świadomość tego, że rodzic się za nie modli, bo to jest dla dziecka pewnie też wielka siła. Pewnie jeden z najpiękniejszych sposobów, w jaki rodzic może myśleć o swoim dziecku, kiedy za to dziecko się modli.
I oczywiście przykład dla rodziców. Jacek Krawczyk może być tutaj właśnie przykładem, ale może być też już dzisiaj orędownikiem wielu rodziców.
Może być orędownikiem, dlatego że Jacek też z jednej strony sam miał wzorzec rodziców. On sam napisał podczas egzaminu wstępnego na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Musiał napisać, powiedzmy, takie świadectwo. I on tam wprost napisał, że ja nie muszę szukać wzorców poza domem, wzorców postępowania, gdyż mam je na co dzień w osobach moich rodziców. Więc wzór rodziców, który znalazł w swoim domu, ale też może być takim orędownikiem, dlatego że, no jak wiemy, Jacek też założył swoją rodzinę, nie doczekał się ojcostwa. Było to bardzo specyficzne przeżywanie też jego małżeństwa, dlatego że to małżeństwo sakramentalne zawierane jest w kontekście, jak już jest wykryta choroba nowotworowa Jacka, kiedy on musi jeździć na oddział onkologiczny, kiedy jeździ na kolejne sesje chemioterapii i te pierwsze miesiące, tak naprawdę ostatnie też miesiące tego wspólnego, tej wspólnej relacji małżeńskiej, to były właśnie małżeństwo w cieniu tego zmagania się z chorobą. I to, co też istotne do podkreślenia, że w tym czasie Jacek też nie utracił takiej pogody ducha, wewnętrznej radości. Radości też z przeżywania swojego małżeńskiego powołania.
Jacek Krawczyk może być takim orędownikiem rodziców, bądź też dzieci, związany z rodzinami, może służyć rodzinom tam już w niebie. Niedawno ruszył proces beatyfikacyjny Jacka Krawczyka. Czy dziś coś w tym procesie się zmieniło?
Proces oficjalnie rozpoczął się 25 marca tego roku. Ja jako postulator jestem tym, który o ten proces i o przebieg się troszczy. Natomiast sam postulator nie ma roli uczestniczenia na przykład w przesłuchaniu świadków, więc podczas rozpoczęcia procesu postulator złożył listę świadków, świadków życia, też potencjalnej świętości Jacka Krawczyka, z prośbą o to, by Trybunał Diecezjalny, który został powołany w tym celu, tych świadków przesłuchał. Więc to jest już rola Trybunału, by te kolejne osoby zostały przesłuchane, by złożyły oficjalnie pod przysięgą też swoje świadectwo dotyczące Jacka Krawczyka. Więc tutaj postulator w ten sam przebieg przesłuchań nie wnika. Natomiast jako, że zbliża też się rocznica śmierci, jak zostało powiedziane, Jacka Krawczyka 31, dokładnie 1 czerwca, z tej okazji w Palikówce, w parafii rodzinnej Sługi Bożego, będzie odprawiona uroczysta msza święta, też pod przewodnictwem księdza biskupa ordynariusza, też kazanie będzie miał ojciec profesor Andrzej Derdziuk, też taki wielki orędownik tego procesu, też bardzo mocno zafascynowany postacią Sługi Bożego, więc to będzie takie oficjalne też przeżycie tej uroczystości kolejnej rocznicy śmierci Jacka i też taka pokorna, bardzo pokorna prośba, modlitwa o dobre owoce i o, jeżeli tak będzie też wola z nieba, by do tej beatyfikacji doszło.
Takie słowa między innymi widnieją na takim obrazku, który związany jest z procesem beatyfikacyjnym. Są takie głosy, że właśnie Jacek Krawczyk jest już jakimś orędownikiem dla kogoś?
Mamy wewnętrzne takie przekonanie, szczególnie postulator, że Jacek jest już w niebie, a proces ma to tylko tak oficjalnie potwierdzić. Na ten moment nie mamy jeszcze kultu publicznego, jest kult prywatny, ale tak naprawdę podstawą do rozpoczęcia procesu było to, że były osoby przekonane o jego świętości, które w sposób prywatny modliły się przez jego wstawiennictwo. Więc tych osób jest bardzo dużo, czy to osób, które go znały, czy też szczególnie osób w środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które też przez wstawiennictwo Jacka się modlą. Są potwierdzone też znaki, że Jacek te prośby przez jego wstawiennictwo, ta modlitwa zostaje wysłuchana.
Sługa Boży Jacek Krawczyk został błogosławionym.
Żeby został oficjalnie ogłoszony błogosławionym Kościoła, musi być najpierw udowodniona heroiczność jego życia, heroiczność cnót jego życia i świętości. Więc proces, który teraz cały czas się odbywa, te wszystkie przesłuchania, mają pokazać tą heroiczność cnót w jego życiu. Więc tak naprawdę mają pokazać prawdę o Jacku Krawczyku, jaki był naprawdę. I dopiero później, po tych wszystkich przesłuchaniach, zostanie ten etap decyzjalny zakończony. Miejmy nadzieję, że pozytywnie. Wszystkie te dokumenty, te przesłuchania zostaną przesłane do Watykanu, do Kongregacji do Spraw Świętych i tam po szczegółowym, bardzo, bardzo szczegółowym badaniu tych wszystkich przesłanek jest możliwość, że Ojciec Święty wyda taki dekret o heroiczności cnót. To jest pierwszy taki warunek. No i drugi to jest ta łaska z nieba, czyli konkretny, udowodniony, potwierdzony, zweryfikowany od strony medycznej cud, który w sposób naturalny jest niewytłumaczalny, który dokonał się za wstawiennictwem i przez modlitwę za wstawiennictwem sługi Bożego Jacka Krawczyka.
Sytuacja tutaj jest taka, powiedzmy, nietypowa, bo jest bardzo wiele osób, które znały Jacka Krawczyka. Pewnie wiele osób chodziło z Jackiem Krawczykiem do szkoły. Wspomniał ksiądz tutaj na początku, że ta lista tych świadków już jest zamknięta. Czy jeżeli ktoś nas na przykład w tej chwili słucha i pomyślał, że no ja rzeczywiście znałem Jacka Krawczyka, chciałbym dołączyć do grona tych osób, które chcą powiedzieć o nim coś dobrego, jest jeszcze taka możliwość?
Więc tak, lista była na moment rozpoczęcia procesu zamknięta na tyle, na ile tych osób udało się wtedy przedstawić jako świadkowie jego życia i świętości. Natomiast nie jest to zamknięta w sposób definitywny, gdyż podczas przesłuchań, czy podczas właśnie teraz tego badania, mogą wychodzić kolejne osoby, czy kolejne fakty się ujawnić, które będą związane z tym, że będzie też potrzeba, czy konieczność przesłuchania kolejnych świadków. Gdyby się też pojawiły jakieś opinie, nie chodzi tylko, żeby znaleźć osoby, które potwierdzą świętość, ale gdyby się okazało, że pojawiły się jakieś wątpliwości, to też musi być to wszystko bardzo dokładnie zbadane i wtedy też taki każdy głos jest bardzo, bardzo istotny, bo jeszcze raz podkreślam, w całym tym procesie chodzi, żeby poznać prawdę. Więc nie mamy jakiegoś założenia, które chcemy później sobie tylko udowodnić i tym wszystkim to potwierdzić, tylko chcemy poznać prawdę o tej osobie i mamy nadzieję, że z poznania tej prawdy wyjdzie, zostanie odkryta w pełni ta heroiczność cnót i świętość Jacka Krawczyka.
Jacek Krawczyk na pewno potrzebuje cudu, jak ksiądz powiedział kilka minut temu i o taki cud każdy z nas za pośrednictwem Jacka Krawczyka może się modlić. Czy właśnie Jacek Krawczyk może zostać patronem rodzin?
Myślę, że też może zostać patronem rodzin. Najczęściej w kontekście sługi Bożego Jacka Krawczyka mówi się o tym, że może być takim szczególnym patronem dla osób młodych, szukających swojego powołania, rozeznających swoje powołanie życiowe czy swoją misję życiową. Może być też wielkim takim orędownikiem, patronem osób chorych, cierpiących, ze względu na to, że najpierw opiekował się o te osoby chore, troszczył się, więc wszystkich wolontariuszy, ale też później sam krzyż tego cierpienia w swoim życiu spotkał i tego krzyża doświadczył, więc patron też osób cierpiących i takiego pięknego przeżywania tego trudnego momentu. Natomiast ze względu na te takie autentyczne, prawdziwe relacje do swoich rodziców, relacje rodzinne, może być też patronem rodzin i budowania tych autentycznych relacji, kiedy i rodzice, i dziecko potrafią też czy rozmawiać na tematy duchowe, czy wspólnie ze sobą się modlić, czy jakoś też wzajemnie się ubogacać. Więc tutaj myślę, że Jacek też takim orędownikiem ma. Sami pewnie rodzice daliby swoje świadectwo, spotykając się z rodzicami, też gdzieś tam się tym dzielą, jak dzisiaj. No to wyzwanie wychowania jest trudne, jest wymagające też w kontekście dzisiejszego świata. Więc takie też jasne przykłady tego, że taka relacja prawdziwa, autentyczna rodziców do dziecka, dziecka do rodziców jest możliwa, to myślę, że Jacek jest takim wzorcem, ale też może być takim orędownikiem.
Kandydaci na ołtarze lubią nas zaskakiwać, więc oczywiście każda modlitwa w każdej sprawie, w każdym trudnym przypadku jest jak najbardziej wskazana. Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego Jacka Krawczyka. Cały czas trwa proces beatyfikacyjny, jak wspomniał ksiądz Mateusz. Potrzebny jest między innymi cud, więc o ten cud można się modlić, można o ten cud zabiegać. Jacek Krawczyk, związany z rodziną, może być takim orędownikiem i patronem dla wielu rodzin. Pewnie do tematu procesu beatyfikacyjnego będziemy jeszcze nie raz wracać. Jak długo może taki proces potrwać?
Na dzisiaj pewnie ciężko jakieś takimi konkretnymi datami operować, czy konkretny czas wskazać. Można zaplanować pewnie i tak Trybunał sobie tam zaplanował, o czym też jakoś szczegółowo nie wiem, natomiast te przesłuchania poszczególne. Natomiast no też będziemy widzieć, jak te przesłuchania będą przebiegać, więc na pewno tutaj na etapie tym decyzjalnym to jest perspektywa pewnie kilku lat. a później będziemy czekać na to, że się uda też ten etap rzymski z Bożą pomocą przejść, zrealizować i doczekać beatyfikacji.
Zachęcamy zatem do modlitwy za wstawiennictwem Jacka Krawczyka. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był ksiądz Mateusz Rachwalski, postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jacka Krawczyka w naszej diecezji.
Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za uwagę i też zachęcam, by kto jeszcze nie poznał gdzieś tam głębiej, można poszukać jakichś informacji, zapoznać się z postacią Sługi Bożego Jacka Krawczyka i też pewnie jego życiem chociaż trochę się zainspirować. Dziękuję.
Żyć w rodzinie, ale jak? Zaprasza Iwona Kosztyła.